W studiu kolejny gość, profesor Paweł Skibiński, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
A przede mną pierwsza część wielkiego dzieła. Stefan Wyszyński, Pro Memoria. To są osobiste zapiski prymasa Wyszyńskiego, które prowadził przez wiele lat, właściwie przez cały powojenny okres swojego życia i który właśnie teraz nakładem m.in. Instytutu Pamięci Narodowej, ale też Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaczęły być wydawane, a w studiu jest jeden ze współtwórców tej pomnikowej edycji.
Tak, mam zaszczyt uczestniczyć w tym projekcie w charakterze szefa zespołu redakcyjnego, czyli jakby to powiedzieć, koordynującego prace wykonawcze przy tym projekcie, a przy okazji też miałem okazję redagować pierwszy tom. Warto zwrócić uwagę, że tych tomów ma być docelowo 27 i to jest przedsięwzięcie rzeczywiście duże jak na polskie warunki.
27 i prymas pisał ten dziennik przez właściwie całe swoje powojenne życie.
Tak, my do końca nie wiemy, kiedy on zaczął, wiemy, kiedy skończył, bo ostatnie zapiski są, wyprzedzają o kilka dni dosłownie zgon prymasa. Natomiast nie do końca wiemy, kiedy zaczął. To, co się zachowało, rozpoczyna się jeszcze w okresie, pod koniec okresu lubelskiego jego życia, to znaczy...
Czyli zanim został prymasem.
Tak, to znaczy zanim został prymasem, ale właściwie w przededniu tej objęcia prymasostwa przez kardynała, przyszłego kardynała Wyszyńskiego. Później mamy luki.
I ta luka jedna jest dosyć istotna, bo to jest luka roku 50, czyli tego roku dla oceny polityki prymasa Wyszyńskiego kluczowa.
To znaczy ona jest dłuższa. To znaczy gdyby to było tylko wyjęcie roku 50, to byłoby dość podejrzane. Natomiast ona jest dłuższa. Ona tak naprawdę obejmuje niemalże cały rok 49, cały rok 50 i niemal cały rok 51, ponieważ... A byliśmy do niedawna przekonani, że w ogóle cały rok 51, w ostatnich dosłownie miesiącach przed opublikowaniem tego tomu udało się odnaleźć trzy zaginione, jak się okazało, miesiące zapisek z końca 51 roku, od października do grudnia. I to pokazuje, że nie do końca możemy być pewni, że gdzieś w prywatnych archiwach albo w archiwach kościelnych nie znajdzie się coś z tego fragmentu lat 49-51. Natomiast nie ma tego w podstawowym miejscu przechowywania tych zapisek, czyli w Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Czy to jest tak, że to się zachowało, rozumiem, w jednym rękopiśmiennym egzemplarzu, tak?
To nie jest do końca rękopiśmienny egzemplarz. To były przekazywane sukcesywnie przez prymasa Wyszyńskiego od początku lat 70. chyba teczki z jego codziennymi zapiskami roboczymi. Zresztą widać po tych zapiskach, że on chyba liczył się z tym, że to kiedyś zostanie opublikowane. Poruszył tę sprawę też w Ostatniej Woli, twierdząc, że jego zapiski nie powinny być publikowane wcześniej niż 30 lat po jego śmierci. No, fakt jest faktem, że publikowane są nieco później, ale ta różnica nie jest znacząca, bo to jest kilka lat, 30 kilka lat jest od momentu zgonu prymasa. No i rzeczywiście decyzja władz kościelnych, to znaczy precyzyjnie obecnego prymasa arcybiskupa Polaka oraz kardynała Nycza, arcybiskupa warszawskiego, został upubliczniony ten zasób, to znaczy precyzyjnie rzecz biorąc został upubliczniony do prac redaktorskich. No i w zasadzie in extenso, bez żadnych zastrzeżeń, dotychczas ten fragment, który pan trzyma w ręku, był znany, on był publikowany, ale jednak zawsze z pewnymi zastrzeżeniami wewnętrznymi, nie w pełni, zawsze mogło być pytanie, co tam tak naprawdę zostało usunięte. No w tej chwili macie państwo, czy możecie mieć państwo w rękach coś, co jest integralną całością.
No i mamy źródło, które z jednej strony jest źródłem do dziejów Kościoła i Polski, bo opisuje wydarzenia, także wydarzenia polityczne, też wydarzenia z dziejów Kościoła, ale też mamy kapitalne źródło do osobowości prymasa.
Tak, to znaczy, no powiedziałbym tak, że biorąc pod uwagę wszystkie inne wspomnienia czy dzienniki z okresu PRL-u, tego nie brakuje. Mamy tutaj do czynienia z człowiekiem no wyjątkowo uprzywilejowanym, dlatego że z jednej strony to jest człowiek świetnie poinformowany, to znaczy ilość informacji, które posiadał prymas, zaskakuje obserwatorów. Nie były to na pewno informacje wyłącznie z oficjalnych źródeł. Z drugiej strony jest bardzo wnikliwym i uważnym obserwatorem. On rzeczywiście dostrzegał różne rzeczy, które my po latach jako historycy możemy się domyślać, a on to widział na bieżąco. No i, ale przede wszystkim to jest człowiek kościoła i człowiek o głębokiej wiary. To znaczy, to co celowo mówię o tych dwóch aspektach, które są nierozerwalnie oczywiście ze sobą złączone w jego osobowości, ale on rzeczywiście z jednej strony, no gro tych zapisek jest po prostu poświęcone życiu kościoła. Co prawda w przypadku PRL-u życie kościoła to w znacznej mierze jest życie po prostu społeczeństwa, ale są też aspekty szczególne. No i druga sprawa to jest fakt, że wszystko, w czym uczestniczy prymas, jest przepojone jego światopoglądem religijnym, opartym na modlitwie, opartym na pewnym zaufaniu do opatrzności. I myślę, że niezrozumienie prymasa Wyszyńskiego w znacznej mierze wynikało z tego, że bardzo wielu ludzi w PRL-u i nie tylko w PRL-u, także w III Rzeczpospolitej nie bardzo podzielało ten jego światopogląd i to trudno było go zrozumieć. Stąd wydaje się, że to jest cenne źródło, bo pokazuje, jak można interpretować PRL właśnie z takiego punktu widzenia.
Kiedy mieliśmy poranek Radia Wnet w Tyńcu, tam miałem zaszczyt rozmawiać z ojcem Leonem Knabitem, który wspominał oczywiście Karola Wojtyłę i Stefana Wyszyńskiego, obu ich miał okazję dobrze poznać i mówił o tym, że o poczuciu humoru prymasa Wyszyńskiego. Prymas Wyszyński, o ile o poczuciu humoru Karola Wojtyły się mówi, pamiętają nie tylko ci, którzy uczestniczyli w mszach papieskich, o tyle prymas Wyszyński jest taką postacią raczej pomnikową, posągową, poważną i mówiącą rzeczy ważne i serio. Natomiast właśnie ojciec Knabit mówił o tym, jak opowiadał to wcipy, jak był człowiekiem z ogromnym dystansem do siebie. W tych zapiskach to widać, na przykład wtedy, kiedy z humorem opisuje, jak ci księża warszawscy niezbyt chętnie go przyjmują, jak gdzieś tam na obiedzie u kardynała Sapiechy widać, że księża się zachowują, jakby on co najmniej przestępstwo popełnił, że to jego tym prymasem mianowano. Też w tych relacjach swoich kontaktów z funkcjonariuszami komunistycznymi, o których pisze z tak udawaną powagą.
To znaczy, rzeczywiście jest tam mnóstwo takich ciętych i powiedziałbym czasami nawet ocierających się o złośliwość uwag, ale trzeba powiedzieć, że prymas, to jest charakterystyczne, prymas znacznie częściej szafuje tym ciętym humorem w stosunku do osób duchownych. Tam o komunistach w gruncie rzeczy takich złośliwych uwag to się prawie nie znajdzie.
Nie, one są raczej takie... No tak są, no tak trochę ich traktuje jak brzydko, złą pogodę.
To znaczy, tak, proszę pamiętać, że znamy taki fragment zapisek prymasa, to którymi są zapiski więzienne. One są nie do końca tym samym zespołem, który, chociaż są oczywiście pokrewieństwa bardzo daleko idące, ale myślę, że o tym możemy, będziemy mogli porozmawiać z redaktorami tego tomu na wiosnę, to znaczy kiedy wyjdzie ten tom więzienny, powiedzmy, zapisek. Natomiast w tamtym tomie widać bardzo wyraźnie, jak on traktuje komunistów tak in gremio, nie tylko pojedynczych ludzi, bo tam wtedy specjalnie się nie mógł spotykać z pojedynczymi komunistami poza ubekami, którzy go pilnowali. I no, traktuje ich jako właśnie czasowy dopust Boży. Który
A z drugiej strony pojedynczego człowieka, nawet takiego strasznego drania, jak ten nieszczęsny towarzysz Mazur, którego on zresztą z uporem nazywa posłem Mazurem, nie zauważa w ogóle towarzysza, jak tam opisuje i pisze, że był złośliwy wobec kościoła, ale coś chce o nim pozytywnego powiedzieć i tam chyba mówi, że brał lekarstwo, ale nie było widać, że się skarżył, czyli że właśnie tak traktował chorobę z pewną dyscypliną. Starał się strasznie coś pozytywnego o tym człowieku powiedzieć.
No to jest myślenie takie właśnie chrześcijańskie, to znaczy, żeby znaleźć ziarno dobra w drugim człowieku, przy czym prymas Wyszyński nie czyni tego z jakąś taką naiwnością, bo on doskonale wie, co robi poseł Mazur, jak tak. On nim pisze. Zresztą ta taka maniera opisywania komunistów funkcjami państwowymi doskonale świadczy jeszcze jednej rzeczy, to znaczy prymas Wyszyński jest człowiekiem formacji międzywojennej. Dla niego ci ludzie są partnerami nie dlatego, że są członkami partii komunistycznej, tylko dlatego, że pełnią funkcje państwowe. Czy prawnie, czy nieprawnie, to inna sprawa, ale no, pełnią je. I dlatego dla niego Bierut jest prezydentem Bierutem, a Mazur jest posłem Mazurem. Czy to nie zaciemniało w pewien sposób no, tej sowieckości władzy? I ja myślę, że troszkę to jest zapis stanu świadomości ówczesnych Polaków.
Nie, no, ale jest mowa o komunizmie. Tam co jakiś czas jest wspomniany tak, komunizm tak. Jako komunizm i jako zło.
Nie. Nie ma wątpliwości. Komunizm jako komunizm w ogóle jest odrzucany przez prymasa Wyszyńskiego. Natomiast nie są odrzucane na przykład niektóre reformy społeczne, które on wychodził z założenia, i ewidentnie to widać z kart tych zapisek, że on uważał, że one są i tak konieczne do dokonania. Wszystko jedno, kto to zrobi, to i tak musiałby po wojnie to zrobić. Między innymi to są reformy dotyczące, reformę rolną chociażby. On tam kilkakrotnie wspominał o takich sytuacjach, że właściwie on w ogóle nie ma nic przeciwko temu, żeby Kościół został pozbawiony wielkich majątków ziemskich. To jest dla niego nawet dogodne dla funkcjonowania Kościoła. To jest ogromne też zaufanie ogromne w polskie społeczeństwo. To znaczy on uważa, na przykład z punktu widzenia tego majątkowego, to ewidentnie widać, że prymas Wyszyński uważa, że tak jak było za zaborów, tak jak było w II Rzeczpospolitej, no to gro jednak no, tego, co Kościół mógł zrobić, to była po prostu ofiarność społeczeństwa. I tak się do tego ustosunkowuje na tych kartach w momencie, kiedy komuniści rabują majątek kościelny. Natomiast inaczej patrzy na niszczenie tkanki społecznej, instytucji.
Szkół też.
Szkół, tak. Prasy, stowarzyszeń. Czy to prawda, stowarzyszenia już wtedy, kiedy mamy te zapiski, to właściwie nie funkcjonują. Natomiast prasa i szkoły jeszcze tak i to jest niszczone na jego oczach.
Te właśnie tomy pierwsze, ten tom z 52 roku, który mam tutaj w ręku, to jest właściwie taki wielki zapis ogromnej grabieży i ogromnego niszczenia, jakie komuniści powoli dokonywali. Niszczenia szkół, niszczenia przytułków, niszczenia żłobków, niszczenia przedszkoli. Tam zresztą też prymas z tym właściwym sobie takim smutnym poczuciem humoru opisuje, że oni mówią, że Kościół jest niepotrzebny, a przecież Kościół jest im potrzebny, bo to jest tak, że my różne rzeczy zbudowaliśmy, a oni je teraz zabierają.
No tak, to znaczy to jest zapis istnienia czegoś, co, z czego sobie właściwie nie zdajemy sprawy, albo wydaje nam się, że znaczy przy całych zastrzeżeniach do Polski międzywojennej i różnej etatystycznej polityki tego okresu, trzeba powiedzieć, że Polska międzywojenna miała jednak bardzo prężną tkankę społeczną, to znaczy własność prywatna przejawiała się między innymi w tym, że istniały ciała społeczne, stowarzyszenia, bractwa religijne, rozmaite fundacje, które utrzymywały całą mnóstwo instytucji społecznych w bardzo różnych dziedzinach, od charytatywnej do kulturalnej, przez oświatę, nie wiem, wychowanie młodzieży, etc. I to wszystko zostało po prostu zniszczone jak walcem przejechane przez komunistów, chociaż jak widać po tych zapiskach, w zaskakujący sposób takie pojedyncze rezydua pozostają. Na przykład tutaj jest takie zdanie, które o przytułku, pewnym przytułku kościelnym na Powiślu Warszawskim, który przetrwał właśnie do 52 roku, ale on naprawdę przetrwał do 89 roku. Ale był jeden, to znaczy kilkadziesiąt prawdopodobnie innych przytułków warszawskich w tym czasie działających zostało przez komunistów zniszczonych, to znaczy upaństwowionych, a potem tak naprawdę w znacznej mierze zniszczonych.
Ten wczesne lata 50. to są też te lata, kiedy Kościół z trudnościami zresztą, zarówno ze strony państwa, jak i ze strony sytuacji międzynarodowej w pewnym sensie buduje, można powiedzieć, że odbudowuje, ale właściwie buduje struktury kościelne na ziemiach zachodnich. I tutaj wychodzi taka bardzo ciekawa rzecz w stosunku prymasa do ówczesnej rzeczywistości i w ogóle do historii Polski. No bo on z jednej strony odrzuca komunizm, a z drugiej strony jak objeżdża te parafie w zachodniej Polsce, tych Polaków z Wołynia, spod Wilna, spod Lwowa, którzy zasiedlają po niemieckie miasteczka, to pisze o tym w takich kategoriach właściwie sensu życia narodu, że po prostu Pan Bóg nas tu przesunął, bo widocznie chciał, że przez to Kościół katolicki wraca na ziemię, gdzie katolików nie było, bo byli protestanci i że właściwie, zresztą ja nie będę tego streszczał, ja po prostu zacytuję. Mówię o naszych zyskach, które Kościół, duchowieństwo i naród czerpią z sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się wbrew ludzkim wyrachowaniom. Ostatecznie oceniam je dodatnio, gdyż obecna sytuacja, która tyle zawodów przyniosła ludziom, zmusza nas wszystkich do myślenia, do rewizji pojęć. Prawdopodobnie w innej sytuacji politycznej dalibyśmy folgę nieróbstwu. Bóg nas wszystkich przemieszał, jak ciasto w dzieży i zmusza do niebywałych wysiłków, z których rodzi się nowy obraz ludu, inteligencji i duchowieństwa katolickiego w Polsce. Nie ma czego żałować ani bać się przyszłości, którą i tak Bóg układa. A przecież Dei perfecta sunt opera.
No, to jest to podejście opatrznościowe, to znaczy skoro, pamiętajmy, że prymas, proszę pamiętać, że to zdanie trzeba skombinować jeszcze z jednym sądem prymasa Wyszyńskiego, czy połączyć z jeszcze jednym sądem prymasa Wyszyńskiego, to znaczy proszę pamiętać, że on się bardzo bał kolejnej hekatomby krwi. To znaczy uważał, że nie wolno doprowadzić do tego, żeby Polska nie wytrzyma kolejnego upływu krwi, nawet skromniejszego niż II wojna światowa.
Nie chciał kolejnego powstania, innymi słowy.
Nie chciał kolejnego powstania, nie chciał też dopuścić do kolejnej jakiejś okupacji, dlatego że to nie tylko przecież sama polska działalność, ale też i zewnętrzna działalność. On uważał, że no, wiedział, kto jest odpowiedzialny za te morderstwa na Polakach. W związku z tym i tego nie ukrywał. Natomiast wydaje się, że To, co tutaj jest powiedziane, to fakt, że on miał bardzo takie właśnie pozytywne spojrzenie na rzeczywistość w tym znaczeniu, że dostrzegał pewne szanse. On uważał, że paradoksalnie, że katolicyzm się właśnie przez to przesunięcie umocni. To znaczy, że jak się kiedy wyraził w innym miejscu, bodajże granice katolicyzmu przesunęły się o 400 kilometrów na zachód, jak stwierdził. I zdaje się, że miał takie poczucie, że no, jest konieczność zagospodarowania tych ziem zachodnich. On o tych ludzi dbał, to znaczy dbał o tych repatriantów jako chyba jedyna istotna osoba w państwie polskim rzeczywiście o tych ludzi dbał. To znaczy proszę zwrócić uwagę, jak on jeździ po tych ziemiach zachodnich, to wynikało z jego obowiązków kanonicznych, bo tam nie było ordynariuszy, tam byli tylko administratorzy apostolscy, w związku z tym niektóre czynności liturgiczne musiał wykonywać, na przykład bierzmowanie, musiał wykonywać ordynariusz. W tym wypadku nie było tego ordynariusza, funkcję tę przejmował prymas.
Jeździ od wioski do wioski, tak. Tym rozklekotanym bikiem, to ciekawe.
No, nie, bik był dobry, natomiast drogi były kiepskie, to znaczy nigdzie to nie znajdzie pan informacji, że bik mu się, go zawiódł, tak? To znaczy zawodziły drogi, to znaczy oni rzeczywiście jeździli po tych powojennych drogach zniszczonych wojną, no ale on zrobił tysiące kilometrów, przecież na kartach tego tomu, czy tomu 53, który teraz się ukazał pod redakcją Ewy Czaczkowskiej, no, prymas robi tysiące kilometrów po tych ziemiach zachodnich, czy to Opolszczyzna, czy to Warmia, czy to Szczecińskie. Objeżdża te miejsca i jest jedyną polską władzą, która tam się pojawiła, to znaczy odwiedziła tych swoich obywateli.
Przy czym łączy się u niego właśnie ten punkt widzenia taki katolicki, że po prostu, jak widać, opatrzność w ten sposób chciała przywrócić katolicyzm na tych ziemiach, z takim punktem widzenia bardzo polskim. Chciałoby się wręcz, gdyby nie to, że nie powinno się upolityczniać takich postaci jak prymas Wyszyński, że wręcz takim endeckim, przepraszam, no bo on tu tak opisuje, że widzi powstawanie tego nowego narodu, że przemieszaliśmy się, historia nas przemieszała i teraz my jako ten naród młody powstajemy jeszcze raz.
No, proszę pamiętać, że Wyszyński bardzo lubił takie określenie zaczerpnięte z pisarza katolickiego, akurat nie Endeka, ale bardzo głębokiego człowieka, który zmarł w bardzo młodym wieku, Eugeniusza Małaczewskiego. On mówił, zanim idzie nowych ludów plemię. Znaczy Małaczewski w ten sposób komentował...
Koń na wzgórzu.
Tak, koń na wzgórzu i komentował w ten sposób epokę rewolucji. To znaczy, po co jest rewolucja? Nie po to, żeby Lenin przejął władzę, tylko żeby wykuło się nowe pokolenie, lepsze pokolenie ludzi. I to bynajmniej nie z partii bolszewickiej. I tak patrzył prymas oczami właśnie między innymi Małaczewskiego na to, co się dzieje po wojnie. To znaczy jego zdaniem to ma być taka dzieża, w której się oczyszcza czy wykuwa się nowy naród. I on ten naród też wykuwał, bo tak późniejsze jego pomysły duszpasterskie w rodzaju gigantycznej nowenny czy milenium chrztopolski, no to są właśnie te pomysły, to znaczy oczyszczania narodu z wszystkich tych doświadczeń wojennych i z sowietyzmu po to, żeby coś nowego powstało.
Powiedzmy też na zakończenie, takie źródła historyczne zawsze pozwalają zerwać z pewnymi stereotypami historycznymi. Istnieje jeszcze jeden stereotyp prymasa Wyszyńskiego, mianowicie wielkiego, ale jednak w starym stylu hierarchii kościoła przedsobrowego. Tutaj znalazłem taki fragment W Zielonej Górze raz jeszcze przekonałem się, jak potężnym władcą może być rozumny duszpasterz. Okres parochów, paroch to jest staropolskie określenie plebana, skończył się. Tacy ludzie już ludowi nie wystarczają. Musi ich miejsce zająć dobry pasterz, rozumny, spokojny, cierpliwy ojciec wszystkich swoich dzieci. Taki człowiek ma jeszcze bardzo wiele do powiedzenia najbardziej inteligenckiemu środowisku. Problem rozumnego pasterza musi stanąć na czoło naszych rozważań, by rozumny duszpasterz zajął miejsce kapryśnego chłopa, wrzeszczącego na ludzi przy każdej sposobności, nieobliczalnego w swych nastrojach i humorach, budzącego postrach w swoim otoczeniu, tyrana całej parafii, jakich niestety dotąd jest tak wielu. To są słowa powiedziane na długo przed Soborem Watykańskim.
Myślę, że to są roztropne słowa po prostu, to już jakby niezależnie od soboru, ale rzeczywiście prymas zarówno w tym 52 roku on wprowadza reformę liturgiczną Piusa XII, my zapominamy, że taka w ogóle była, tutaj jest to poważne wydarzenie. Zaraz będzie wprowadzał w drugiej połowie lat 60., początku 70. będzie wprowadzał reformę, znacznie głębszą reformę liturgiczną Soboru Watykańskiego II i zrobi to z najzwyklejszym spokojem. To znaczy, to jest niesamowite, że to, co budziło takie emocje na Zachodzie, rewolucyjne bądź kontrrewolucyjne, tak, to u Wyszyńskiego jest jakiś normalny element życia kościelnego. Z dużym dystansem do tego podchodzi, ale wprowadza bez specjalnych zahamowań, natomiast roztropnie, spokojnie, powoli, krok po kroku. I to jest niesamowite podejście, pokazujące, jaką głębię miał ten człowiek. To znaczy, on nawet, że tak powiem, modom środowiska kościelnego niespecjalnie ulegał, ponieważ on miał jakąś własną wizję rzeczywistości, no, na której my wszyscy powinniśmy się uczyć. To znaczy, bo to jest jednak taka... On jednak, to co jest niesamowite i co może być chyba atrakcyjne dla każdego współczesnego człowieka, to jest pewien spokój prymasa Wyszyńskiego. On jest po prostu spokojny w każdej sytuacji.
Godzina 9:29. Kończymy rozmowę, pewnie jeszcze do niej wrócimy. Proszę Państwa, Stefan Wyszyński, Promemoria, wielotomowa edycja zaplanowana na 27 tomów, czyli wiele lat pracy. Fascynujące źródło do najnowszych dziejów Polski, do najnowszych dziejów Kościoła, a przy tym po prostu świetny, świetnie czytający się dziennik napisany dobrą literacką polszczyzną. Profesor Paweł Skibiński, współautor tego wielkiego edytorskiego dzieła, był naszym gościem. Dziękuję uprzejmie.
Współredaktor, tak. Dziękuję bardzo.
Godzina 9:30. Zagra sobie teraz The Moody Blues.